Out of office.
Ezo Radio.
Witajcie kochani ponownie w Ezo Radio. Z tej strony Maja Kiara-Faber. Kontynuujemy nasze rozmowy o astrologii i prognozach gwiezdnych na następne dni. Ale zanim będziemy przewidywać przyszłość i nasze czyny w niej zaistniałe, porozmawiajmy o tym, co wydarzyło się w ostatnich dniach. Mianowicie minęła nas piękna pełnia księżyca w wodniku przez mój ulubiony portal, który bardzo rzetelnie komentuje astrologiczne sprawy, a głównie sprawy związane właśnie z księżycem, i nazywa się Moonset Astrologia Pełni, gdzie możecie na bieżąco śledzić fazy księżyca i w jakich znakach znajduje się. Zwykle w ciągu 2,5-3 dnia jakby zmienia swój znak zodiaku i rezonuje to na nasz stan emocjonalny, na to, jak się czujemy, na to, jakie decyzje podejmujemy, na to, na co mamy ochotę i ku czemu mamy jakby lepsze predyspozycje w danych dniach. I poza tym regularnym właśnie donoszeniem na temat spraw księżyca, na tym portalu również znajdują się informacje a propos innych zjawisk, które gdzieś dotyczą księżyca, na przykład pełnie, nowie, zaćmienia lub inne aspekty, które według autorki tego bloga, można powiedzieć, astrologicznego, są na tyle ważne, żeby poświęcić im wpis i w bardzo przejrzysty i czytelny sposób przedstawić, jak one na nas wpływają. I właśnie na tym blogu pełnia w wodniku, która wydarzyła się 15 sierpnia, w tym tygodniu, można powiedzieć, została nazwana pełnią miłości i wolności. Pięknie to odnosi się do tego, o czym ostatnio rozmawialiśmy podczas naszej audycji, czyli do tej prognozy, którą Tarot nam postawił ostatnim razem. Tydzień temu, kiedy się widzieliśmy, Tarot nas ostrzegł trochę, można powiedzieć, że czeka nas czas wyzwalania się z pewnych ograniczeń, z pewnych niezdrowych przyzwyczajeń, żeby nie powiedzieć nałogów czy uzależnień, wyszła karta diabła. Karta diabła w tarocie ma swój wizerunek ludzi, którzy są spętani łańcuchami. Jednakże te łańcuchy nie są zaciśnięte na nich. One są całkiem luźne i oczywistym jest, że od tych ludzi zależy, czy wyjdą z tych łańcuchów, czy nie, jakby możliwość jest. Tylko czasami nie widzimy tych łańcuchów na sobie, czasami nie zdajemy sobie sprawy, że one na nas są. Myślimy, że żyjemy w tej wolności, a jednak nie. Jednak takie rzeczy, jak mówiłam ostatnim razem, jak ta karta zwłaszcza pokazywała, że nawet obsesja, czy jakaś taka gonitwa myśli, która gdzieś odciąga nas od takiego zdroworozsądkowego podejścia do pewnych spraw, żeby nie powiedzieć życia ogólnie, to już jest jakieś nałóg, uzależnienie, czy nie mówiąc o bardzo oczywistych innych przykładach, które gdzieś obrazują nasze zniewolenie i to, że czasem te zniewolenia są bardzo niewidoczne na pierwszy rzut oka, ponieważ funkcjonujemy, tak? Jakby te łańcuchy gdzieś są wokół, ale niekoniecznie one nie umożliwiają nam ruchu. Jakby nie mamy spętanych rąk ani nóg, że leżymy na ziemi, na tym obrazie właśnie tarotowym. Jak najbardziej możemy funkcjonować, tylko czy to jest wolność? W pewnym momencie możemy się obudzić z tym, że nie. I ta pełnia, która wydarzyła się w tym tygodniu, właśnie w wodniku, była aż wręcz potrzebna, wydaje się, do odpowiedzi na tą kartę, która nam ostatnio wyszła, czyli do tego pokochania wolności. Czy mieliśmy ostatnio czas, żeby zastanowić się nad tym, czy faktycznie żyjemy wolni, czy jesteśmy w tym miejscu, w którym chcemy być tak naprawdę i czy nie jesteśmy niczym spętani. I jeśli pojawiły się takie myśli, to teraz czas tej pełni, który jeszcze, on się już wydarzył, ale pełnia jest na tyle mocnym zjawiskiem, że wydarzenia podczas takich faz księżyca, one jeszcze na nas oddziaływują przez długi czas, więc polecam wykorzystać tą energię wolności, którą przyniosła pełnia księżyca w wodniku i pokochać w sobie tą wolność, to niespętanie właśnie, o którym mówił diabeł w poprzednim wcieleniu naszego spotkania. Także mieliśmy pełny, piękny czas tak naprawdę ostatnio na niebie. Dzisiaj widzimy się, kiedy księżyc jest w rybach. To jest dużo bardziej artystyczny czas. Wodnik też jest bardzo inspirujący. Jednak nie stricte artystycznie, bardziej ogólnie. Wodnik to jest znak, który inspiruje wszelką jakby działalność, kreatywność. Jakby, tak jak już mówiłam wcześniej w pierwszej naszej audycji o żywiołach zodiaku, wodnik jest znakiem powietrznym, więc to wszystko będzie się działo mocno na takim rozumowym, umysłowym poziole, jeśli chodzi o inspirację i takie pobudzanie toku myślenia. Księżyc w rybach, który teraz z nami jest, działa już bardziej na emocje, jeśli nie powiedzieć stricte na emocje. Więc możemy ładnie przerobić te tematy, z którymi ostatnio się mierzymy, emocjonalnie, właśnie w kreatywny sposób. I księżyc w rybach jest też bardzo dobrym czasem do realizowania takich rzeczy. A jeszcze zanim przejdziemy dalej, to chciałam też poruszyć taki temat jak aplikacje astrologiczne, które są bardzo modne ostatnio, bez nazwy, ale jest ich trochę. Na pewno jeśli są tutaj słuchacze zainteresowani astrologią, więc pewnie też już sięgali, część tutaj obecnych mogło sięgnąć już po takie aplikacje lub usłyszeć. Sama mam zainstalowane, czy tam miałam zainstalowane już kilka i je próbowałam wszystkie. I też różne strony internetowe, które starają się analizować nasze kosmogramy i też oczywiście robić kompatybilność naszych kosmogramów z innymi osobami. I tutaj radziłabym, a raczej bym przestrzegała przed takim ufaniem w ciemno tym aplikacjom, ponieważ no moim zdaniem nie mamy jeszcze na tyle wykształconej żadnej aplikacji, czyli nie mamy takiego algorytmu wykształconego, który byłby w stanie na poziomie osoby, która mając ogląd na cały kosmogram może zanalizować całokształt osoby i całokształt połączenia między osobami na podstawie ich kosmogramów. Aplikacje zawodzą, nie są w stanie jakby merytorycznie dać jakiejś opinii na temat charakterystyki takiego kosmogramu, ponieważ w bardzo prosty sposób są w stanie porównać rzeczy w stylu na przykład nasze Wenus, czyli o którym dzisiaj będziemy mówić, czyli jak moje Wenus reaguje z twoim Wenus i aplikacja nam powie, że jesteśmy spaleni na panewce, A cały kosmogram, całe piękno kosmogramu opiera się na tym, że czytamy go jako całość. Cały nasz kosmogram jest jak taka wielka zupa, do której dodajemy mnóstwo składników i nie możemy powiedzieć, że wyciągnąć z tej zupy już rozpuszczony jakiś element i traktować go osobno, nie mając na względzie całości, z której on pochodzi. I jakby na takim poziomie wszystkie te aplikacje i kalkulatory internetowe wyliczają kosmogramy w bardzo niepełny sposób, rzucając światło tylko na ułamek tak naprawdę zagadnienia. Więc jakby też patrząc na dobre strony takich aplikacji, to z mojego punktu widzenia, czyli jakby astrolożki, to się cieszę, że ludzie po to sięgają i gdzieś na takim bardzo podstawowym poziomie poszerzają swoją wiedzę i jeśli ich to interesuje i te aplikacje odpowiadają na ich potrzeby jakby jak najbardziej. I żeby wiedzieć na przykład, takie aplikacje przydają się po to, żeby wiedzieć, gdzie mamy planety, w jakich miejscach, w jakich znakach, w jakich domach jak najbardziej. Ale jeśli chodzi już o samą analizę tych pozycji, to polecałabym jednak inne źródła, a najlepiej to kilka źródeł naraz i to nie pochodzących z aplikacji, tylko raczej internetowe i gdzieś, myślę, intuicja was poprowadzi, tak jak mnie przez lata mojej nauki o astrologii prowadziła, gdzie wyczujecie, że te teksty faktycznie są miarodajne i godne jakby zaufania i pisane na poważnie, a nie z taką nutą melodramatu w tle. Także powodzenia na waszej astrologicznej drodze. Powodzenie będzie jak najbardziej obecne w tym czasie, ponieważ tak jak mówiłam ostatnio, Merkury wyszedł z retrogradacji, mieliśmy dosyć ciężki czas. On też się połączył z tym, że Jowisz wychodził i wyszedł już 11 sierpnia z retrogradacji. Retrogradacja jest takim, jest jakby iluzją ruchu wstecznego planety na niebie, bo tak naprawdę planety nie cofają się, nie ruszają się do tyłu. Jakby robią takie małe kółko, które z naszego punktu widzenia ziemskiego wygląda jak ruch wsteczny, ale jest to tylko iluzja. Jednakże ten ruch wsteczny i tak jakby nie wsteczny, tylko jakby takie małe kółko, które one robią, zawracając. I tak gdzieś oddziałuje na nasze działania i mamy tego jakby przykład ostatnio. Ale nie mam żadnych innych wieści, tylko dobre. Jowisz wyszedł właśnie z retrogradacji i w tym momencie Jowisz przejął, w sensie Uran przejął retrogradację. I też jest to bardzo taki poetycki moment na niebie, ponieważ Jowisz, planeta odpowiedzialna za jakby nasz taki rozwój. Jowisz jest też planetą szczęścia i on w retrogradacji dał nam dosyć taką twardą lekcję dojrzewania i takiego znalezienia się w tym dorosłym życiu i w tym poczuciu szczęścia właśnie, co dalej łączy się właśnie z tą pełnią, z tym diabłem, wszystkim, jakby to się razem złączyło, jak zwykle w astrologicznym świecie. I po tej retrogradacji Merkurego, po tej retrogradacji Jowisza wychodzimy z tych dosyć ciężkich czasów i wchodzimy w retrogradację Urana, która wbrew pozorom, mimo że z retrogradacją, przynosi nam bardzo dobry czas i ten dobry czas będzie trwał przez 5 miesięcy najbliższych. I będzie on właśnie wyciąganiem tej obfitości, tego optymizmu i nowych idei. Jakby Uran jest planetą wodnika, znowu pojawia się jakby ta sama osoba w naszej rozmowie, wodnik. Właśnie wolność, to pokochanie wolności, to jest taka domena wodnika. I najbliższe 5 miesięcy będzie właśnie takim ukochaniem wolności i takim optymistycznym patrzeniem się na to, gdzie w tym momencie się znajdujemy i też takim poczuciem pewności siebie, że już wiem, gdzie nie chcę być, już wiem, co mi się nie podobało w ostatnim czasie. I jeszcze mamy Leo season oczywiście, więc takie poczucie, że zasługuję właśnie na to, na co chcę, na to, gdzie chcę być. I takie zdrowe podejście do pewności siebie, że tu chcę być i tam zmierzam, jest takim naszym gruntem w tym momencie, jakby jest takim prezentem od nieba, który możemy wykorzystać i dalej to brnąć i rozwijać siebie. Także zostańcie jeszcze chwilkę, będziemy rozmawiać dalej o kosmogramie i o naszych planetach, a teraz w tle poleci gitaro z piosenką. W poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym domu kosmogramu. I tak jak ostatnio mówiłam, zamknęliśmy tym południową sferę naszego astrologicznego koła. I dzisiaj zajmiemy się odkrywaniem tej północnej. I tak jak już ostatnio wspominałam, mamy takie cztery punkty na naszym kosmogramie. To jest ascendent, imum coeli, descendent i medium coeli. Myślę, że będę powtarzać te nazwy w każdym naszym spotkaniu. I jak tabliczka mnożenia ułożą Wam się w głowie i o każdej porze dnia, budzenie w środku nocy, będziecie mogli wymienić ascendent, imum coeli, descendent, medium coeli. I dzisiaj właśnie doszliśmy do descendentu, czyli jak pamiętacie na pewno, jest to przeciwległy punkt kosmogramu w stosunku do ascendentu. I kiedy ascendent wyznaczał nam wschód Słońca, descendent wyznacza zachód Słońca. I również ten descendent jest punktem na naszym kosmogramie, który rozpoczyna siódmy dom. I tym samym tą właśnie północną sferę wykresu. I tak jak ostatnio mówiłam, taką ciekawostkę, jeśli chodzi o godzinę Waszego urodzenia. Polecam sprawdzić i zobaczyć nawet już samej godziny. Do tego nawet wiedząc to, co Wam teraz powiem, nie potrzebujecie już kalkulatora. Mianowicie godzina naszego urodzenia, poza tym, że pokazuje nam niemal wszystko w kosmogramie, co tylko chcemy wyczytać, ale i między innymi pokazuje nam nasze takie bardzo ogólne przypisanie, do której części, do których jakby sfer życia naszego kosmogramu jesteśmy najbliżej przypisani, gdzie najmocniej będziemy się realizować, do których jakby jesteśmy stworzeni, można powiedzieć. I to wystarczy sprawdzić, o której godzinie się urodziliście i teraz, jeśli urodziliście się w okolicach wschodu Słońca, to gdzieś jesteście predestynowani do życia wokół tych sfer, które łączą się z ascendentem. No wiadomo, musicie sprawdzić, czy to jest bliżej pierwszego domu, czy bliżej dwunastego domu, który z drugiej strony otacza ascendent na przykład. W naszym ostatnim spotkaniu rozmawialiśmy o imum coeli. I tutaj też możecie zobaczyć, czy to bardziej czwarty, czy trzeci dom, tak? Ogólnie się mówi, że jeśli to Słońce Wasze, czyli godzina Waszego urodzenia jest na przykład blisko ascendentu, to gdzieś to Wasze ego, bo cały czas rozumujecie, bierzecie cały czas te składniki i dodajecie do nich kolejne jakby właściwości. Więc mając Słońce, czyli jakby tą bazową energię ego, nasze takie bazowe dążenie do czegoś. I jeśli je macie właśnie w okolicy pierwszego domu, czyli ascendentu, to gdzieś jesteście ukierunkowani na taki rozwój siebie jako indywidualnej jednostki. I tutaj na przykład takim osobom ze Słońcem blisko ascendentu lepiej wychodzą na przykład działania samodzielne, gdzieś praca w grupie zespołowa, czy gdzieś jakby kontakty z instytucjami, czyli medium coeli, czy rodziną, czyli imum coeli, czy właśnie te znajomości zespołowe, czyli descendent, o którym dzisiaj powiem, są mniej naturalne dla osób, które mają to Słońce blisko ascendentu. Z kolei osoby urodzone w środku nocy, czyli to imum coeli koło północy i właśnie w okolicach, mają Słońce blisko domu wskazującego na relacje rodzinne. Więc tam na przykład te osoby gdzieś mają mocno związane życie rodzinne ze sobą. I to jest gdzieś bardzo ważny element dla tych osób w swoim życiu. Dzisiaj mówimy o descendencie i osoby urodzone w okolicach zachodu Słońca. To też, jak mówiłam ostatnio, trzeba sprawdzić zależnie od pory roku, kiedy ten zachód słońca się wydarzył, to te osoby mają wtedy taką mocną, naturalną pozycję, jeśli chodzi o pracę grupową, zespołową, jeśli chodzi o takie związkowe na przykład relacje, bo tutaj właśnie otwiera się temat siódmego domu, któremu patronuje znak wagi. I siódmy dom opisuje właśnie nasze relacje. I to są takie relacje związkowe. Tutaj mamy wszelkiego rodzaju relacje, jak można mówić gdzieś w takich archaicznych książkach o astrologii, to będzie się mówić, że tutaj jest właśnie dom małżeństw czy jakichś takich innych rzeczy. Gdzieś myślę, bądźmy neutralni w stosunku do jakiejś formalności i potrzeby nazywania relacji, które po prostu bazują, czy powinny bazować na uczuciu emocjonalnym, bo o tym mówi ten dom. O tym, jak emocjonalnie, uczuciowo budujemy związki z innymi ludźmi. I jeśli chcemy gdzieś wejść i przeanalizować to, jakie budujemy, to polecam właśnie zobaczyć, zbadać ten swój siódmy dom, jakie tam mamy planety. I na przykład dzisiaj też będziemy opowiadać o Wenus i Marsie. Ostatnio mówiliśmy już o Słońcu, Ascendencie, Księżycu, Merkurym. Dzisiaj nadchodzi czas Wenus i Marsa. I bardzo zgrabnie właśnie te planety wplotły się w nasz temat dzisiejszy, ponieważ na przykład Wenus. Wenus jest planetą, która właśnie określa to, o czym mówi siódmy dom, czyli on jakby takich naszych uczuciowych, romantycznych związkach. Jak zobaczymy nasz kosmogram i zobaczymy, gdzie mamy Wenus, to ta pozycja opowie nam, opisze stricte nasze uczuciowe, emocjonalne życie. I stricte dotyczące właśnie relacji z innymi osobami. To nie jest tak jak było w Księżycu, o którym opowiadałam, że Księżyc opisuje nasze życie wewnętrzne, emocjonalne, ale to jest właśnie nasze życie emocjonalne. Stricte Księżyc opowiada o tym, jak my coś przeżywamy i jak my reagujemy na, jakby to jest wewnątrz nas, jakby to jest niezależne od nikogo z zewnątrz i jakby też dla nikogo, jakby ten Księżyc nie funkcjonuje tylko dla nas. Natomiast jeśli chodzi o Wenus i właśnie tą sferę uczuciową i emocjonalną, to Wenus pokazuje, w jaki sposób okazujemy innym ludziom tą uczuciowość naszą. Wenus pokazuje też na przykład potencjalnie, jakich partnerów, partnerki będziemy na przykład zauważać, do kogo będziemy tak lgnąć, można powiedzieć. Kto, jakby ten znak będzie pokazywać, jakich cech trochę będziemy pożądać u tej drugiej osoby, która gdzieś nas zauroczy i zdobędzie naszą jakby uwagę uczuciową, emocjonalną. No to jest ciekawa planeta, bo jakby ona już trochę wychodzi poza nas samych. Ona, jak zauważyliście w tym opisie, już bardziej pokazuje, czego szukamy na zewnątrz. Jakby nie tylko co jest wewnątrz nas, ale też w jakimś stopniu, że jakby tak się zachowujemy, ale też jakby pożądamy tego u świata, w świecie zewnętrznym, tego poszukujemy w świecie zewnętrznym. To jest taka trochę planeta dopełnienia. Jakby czego gdzieś, za czym tak szukamy. I siódmy dom gdzieś właśnie też reprezentuje taką sferę naszego życia. I tak jak nazywaliśmy wcześniej te domy w takim czasowniku, że ja jestem, ja mam, ja myślę, ja dbam, ja tworzę, ja służę, to ten siódmy dom, nazwijmy, że ja wiążę się. Że to jest właśnie dom wiązania się. Wiązania się ze światem zewnętrznym, wiązania się z drugą osobą. I bardzo automatycznie z tego siódmego domu przechodzimy do domu ósmego, domu Skorpiona. I dom Skorpiona jest domem, który jakby mieści w sobie dużo takich mocnych pojęć, po prostu tabu. Jakby to jest dom tabu. I w tym domu mamy już, można powiedzieć, takie efekty tego, co się stanie, kiedy połączymy się z innymi ludźmi, jakby czego możemy się spodziewać, jakby czego możemy się w ogóle spodziewać, wchodząc w świat zewnętrzny, wchodząc w reakcję ze światem zewnętrznym. Dlatego ten dom gdzieś można nazwać na przykład ja obracam się, bo ja cyrkuluję, albo tu już może macie lepszą nazwę, ja gdzieś tak to czuję, gdzieś tak to widzę. I w tym domu Skorpiona mamy tematy związane z seksem, ze śmiercią, z regeneracją, z pieniędzmi, ale nie tyle naszymi, ile jakby pieniędzmi innych osób. Jakby nasze pieniądze były w drugim domu. I teraz jak my gdzieś jakby czujemy, czy jak wiesz, zapatrujemy się na jakieś takie dobra materialne świata zewnętrznego. Jakby to już wszystko jest takie, to już jest pełna reakcja ze światem zewnętrznym, jeśli chodzi o nas. I też jakby będziemy dzisiaj mówić o Marsie. Mars jest bardzo związany też z tym domem, jako że jakby jest związany ze Skorpionem. Mars jest planetą, która pokazuje naszą energię życiową, ale też energię seksualną. Jakby jedna wynika z drugiej. Gdzieś popęd seksualny jest wynikiem naszej energii życiowej. I bez jednego nie ma trochę drugiego. I w tej planecie jakby mieszczą się jakby te dwie energie. I tam, gdzie jaki mamy znak zodiaku w Marsie, jakby pokazuje nam, gdzie dążymy energetycznie w naszym życiu, jakby gdzie taki jest nasz elan vital trochę, taki pęd do życia, w którym kierunku, jakby jaką on ma energię, ten kierunek, jaki ma żywioł. Jakby to jest bardzo też ciekawa planeta, która może czasem rzucić dużo światła na to, w jaki sposób reagujemy, bo jak widzicie, jakby ten dom, ta planeta ma też bardzo dużo związku z naszym kontaktem zewnętrznym, prawda? Więc tutaj też może wyjaśnić i rzucić wiele odpowiedzi na to, jakie drogi wybieramy w swoim życiu i jakie zachowania gdzieś się u nas pojawiają. I tutaj można określić na przykład, co chcecie tak naprawdę w życiu wykonywać. Ten Mars o tym może dużo mówić. Jakby, jakie jest takie wasze spełnienie, jaka jest wasza realizacja, jakby do czego dążycie, jeśli chodzi o tą energię życiową, to można zobaczyć, gdzie jakby pchacie tą energię życiową, gdzie ona ma swoje ujście. I oczywiście bardzo dużo Mars, tak naprawdę najwięcej ze wszystkich naszych planet, o naszej seksualności mówi Mars. I też możecie to wyczytać, w którym domu macie Marsa, i to też jakby pokazuje gdzieś takie tendencje seksualne i jakieś skłonności. Także nasz znak zodiaku, w którym jest Mars, jakby pokazuje, jaki mamy temperament seksualny, jakie mamy też predyspozycje i wybory życiowo-seksualne. Jakby wszystko się mieści w tej jednej planecie, i tym bardziej jeśli w waszym ósmym domu znajdują się jakieś inne planety czy inne ciała niebieskie, to warto to zobaczyć, bo też to będzie na pewno komentować wasz stosunek do seksu i śmierci, bo jakby kiedy mówimy o życiu, no to jakby nieodłącznym elementem tego życia jest także śmierć, która w rozumieniu domu Skorpiona jest po prostu transformacją i wejściem w jakąś inną formę życia, której jeszcze do tej pory nie znaliśmy, więc w astrologii i tarocie właśnie pojęcie śmierci jest piękne i do medytacji nad tym pojęciem gorąco zachęcam w rytm piosenki Kry Sage. Thank you. jest dom 9, który jest domem strzelca. I reprezentuje dokładnie to, z czym wszystkim kojarzy się strzelec. Czyli przede wszystkim jest to taka sfera naszego kosmogramu, która obrazuje nasz stosunek do podróży, ale też do nauki. Ale takiej nauki nie jak mieliśmy w trzecim domu, czyli domu komunikacji, domu bliźniąt. Takiej nauki, która bazuje i której motywacją jest to zdobywanie wiedzy, to zdobywanie informacji, poszerzanie naszego zasobu, prawda? Naszego zasobu wiedzy, naszego zasobu informacji, który możemy przyjąć w ramach tej komunikacji, a także następnie skomunikować. Tu są gdzieś takie tendencje tego domu. W dziewiątym ta nauka to jest bardziej taka pożywka duchowa. Ten dom bardziej pokazuje nasze podejście do filozofii, stąd też bliska droga do tego, aby powiedzieć, że ten dom reprezentuje też nasz stosunek do wszelkich systemów religijnych, systemów wiary, można powiedzieć. I też oczywiście taki też pokazuje nam wyższą edukację, czyli już taką naukę wybraną z własnej woli, świadomie, i która jest już bardziej selektywna, jakby taka, wybieramy naszą specjalizację, w czym chcemy się specjalizować, i gdzieś ten dom to pokazuje, taką naszą ścieżkę już zawężenia naszych horyzontów. A przy tym zawężeniu właśnie je poszerzamy, bo to też jest taka domena strzelca, że gdzieś, gdzie możemy sobie zwizualizować wizję właśnie tego jeźdźca, który wypruwa swoją strzałę naprzeciwko siebie. Jest to bardzo wąski tor, po którym jakby ta strzała płynie w powietrzu, jednakże płynie w bardzo konkretnym celu i mając na uwadze konkretny efekt swojego działania. I to jest właśnie ten dom, że już tutaj się zawężamy do naszej konkretnej jakby ścieżki działania i przy tym rozwijając się. Więc duże jest tutaj takie pole do takiego zrozumienia już siebie wewnątrz, takiego postawienia wszystkiego trochę na inną kartę, bo to jest właśnie ta strzała, to właśnie postawienie na inną kartę. Już nie zdobywam tej wiedzy po trochę o wszystkim, jak w trzecim domu, że chcę wiedzieć wszystko o świecie i mieć pojęcie, gdzie się znajduję, od czego się odbijam, co jest wokół mnie. W tym domu jesteśmy już tego świadomi i sami wybieramy tą ścieżkę, którą chcemy jakby poszerzyć. Jaki mamy stosunek do tego naszego jakby samorozwoju, do naszych systemów wiary, do tego podejścia, do tej edukacji, którą gdzieś świadomie wybieramy. To nie jest ta edukacja jakby, można powiedzieć, jeszcze początek studiów licealna, to jeszcze jest takie, że działamy w systemie, który nas tam jakby umiejscawia. Mówimy o trochę dalszych etapach zdobywania wiedzy, nauki. I także w tym domu, jeśli rozejrzycie się, jakie tam macie planety, jakie tam macie aspekty, jaki tam macie znak zodiaku w tym domu, to też możecie wyczytać, czy macie właśnie dużo szczęścia w tej dziedzinie, czy jesteście osobami, dla których podróż, zmiana miejsca, właśnie to odkrywanie, które was bogaci duchowo, bo o tym jest ten dom, jest wam bliskie, jakby potrzebne, niezbędne, a może wręcz gdzieś macie problemy na tej drodze, na przykład edukacji, czy gdzieś podróży, że gdzieś nie da się że chcecie wyjechać, ale gdzieś coś was trzyma cały czas, że nie możecie, że cały czas jesteście w miejscu, nie możecie wyruszyć w taki czy inny sposób, bardziej dosłowny lub metaforyczny. Czy może gdzieś ta ścieżka edukacji, coś zostało tam w pewnym momencie przerwane. I to też wszystko można w tym domu zobaczyć. Skoro mówimy już o czymś takim jak szczęście, to oczywiście nie brak go w naszym kosmogramie. I ma on swoją konkretną nazwę, która jest nam wszystkim bardzo dobrze znana. I mianowicie, jak pamiętacie, ostatnio rozmawialiśmy o Lilith, czyli tym obiekcie na naszym kosmogramie, który pokazuje naszą zdecydowanie taką ciemną, mroczną stronę, pokazuje nasze demony i to, gdzie mamy jakieś ewidentnie pole do mocnego przepracowania, jeśli tylko mamy taką chęć to pole przepracować, to dzisiaj opowiem wam o zupełnie przeciwległej energii do Lilith, czyli o fortunie. Fortuna jest również jest właśnie z tego jakby drugiego, jeśli chodzi o popularność rzędu naszych ciał niebieskich. Fortuna jest asteroidą. I ona jest takim prezentem od kosmosu, fortuna. Malutkie, niepozorne ciało niebieskie, a tam, gdzie znajduje się fortuna na naszym kosmogramie, polecam sprawdzić, jak wszystkie pozycje, o których rozmawiamy w czasie naszych spotkań, to tam, gdzie macie fortunę, w tym domu, w którym macie fortunę, to tam dostajecie jakby taki prezent za darmo od kosmosu. Tam po prostu macie szczęście od początku, ono się wydarzyło, że coś wam przyszło bez niczego, bez nawet skinienia palcem. I nawet jak mówimy tutaj na przykład o na przykład tym dziewiątym domu i macie fortunę w dziewiątym domu, to gdzieś prawdopodobnie taka osoba gdzieś, żeby nie użyć takiego mało jakby poetyckiego, eleganckiego idiomu związanego z nocnikiem, więc powiem, że z ogromną łatwością na przykład poradziła sobie z całym procesem właśnie zdobywania tej ścieżki edukacji wyższej, studiowania, że gdzieś to tak popłynęło bez większych trudności, wręcz nawet niesamowicie łatwo, jak w jakimś filmie z cyklu American Dream, czy właśnie te podróże, że ktoś ma niesamowitą lekkość i łatwość w podróżowaniu i nie jest to związane z jakimiś możliwościami materialnymi do tego podróżowania. To jest po prostu ta chęć, która nawet może wywodzić się z tego, że osoba ta ma po prostu łatwość, czy nie boi się, czy ma jakieś szczęście w tym, jeśli chodzi o podróżowanie nawet autostopem i bycie non-stop w trasie i gdzieś na takim właśnie farcie pokonywaniu i możliwości spędzania czasu w różnych miejscach. Jakby gdzieś ta fortuna na przykładzie tego domu właśnie tak działa. Więc też polecam wam sprawdzić, gdzie to wasze szczęście się znajduje. A skoro już o szczęściu mowa, to przejdźmy teraz do naszej ostatniej części naszych ezoterycznych spotkań, czyli do prognozy na następny tydzień. I słuchajcie, co mi wyszło w kartach. Po pierwszej naszej cesarzowej, która chyba była od kart takim miłym przywitaniem, takim dobrym akcentem. I faktycznie wydarzyło się tak, że to był taki dobry, mocny czas dbania o siebie i o to, co już zdobyliśmy, o to, co już nagromadziliśmy w swoim życiu. Następnie przyszedł ostatnio diabeł, który właśnie, tak jak mówiłam na początku naszego spotkania, jaka była to wskazówka, jaka była to rada od kart, na czym się skoncentrować i co po tym diable mamy. Wieże. Tarot pokazał nam dzisiaj wieżę. Wieża w tarocie ma obraz wieży, która w zależności od talii, ale zazwyczaj jest uderzona piorunem i przebita, jakby sypie się w dół, ludzie z niej lecą, kompletna ruina, pożar, dramat, no kompletne zniszczenie. Wieża jest dosyć, no mówi się wśród astrologów, tarocistów, że najmniej lubianą kartą do wylosowania, ale nie zawsze. Ja też tak miałam, ale nauczyłam się, że nie ma czegoś takiego jak dobre albo złe w tarocie, ani astrologii. Jest to po prostu informacja, którą można lub nie trzeba wykorzystać. I jak każda karta, również i karta wieży przynosi coś pięknego i coś potrzebnego w naszym życiu. Tym bardziej absolutnie niesamowicie dopełnia to, o czym mówiliśmy, czyli właśnie ta pełnia w wodniku mówiąca o pokochaniu wolności i poprzednia karta diabła mówiąca o tych uzależnieniach i o tym zniewoleniu. Wieża w tym momencie przychodzi i mówi nam, że nadszedł teraz czas, żeby to wszystko pękło, że to jest czas, że potrzebujemy dokonać drastycznej zmiany w naszym życiu, że to już nie ma odwrotu, to już nie ma czasu na podejmowanie decyzji. Kryzys przychodzi i on przyjdzie i będzie mocny. I pamiętacie tą cesarzową na początku? Jakby my gdzieś już budujemy się wewnętrznie, żeby być gotowi na ten kryzys, że my już trochę czujemy, że gdzieś to może nadchodzić, że to już nadchodziło. I to jest potrzebny kryzys, jak niespecjalnie przepadam za tym filmem, jeśli teraz mnie jacyś filmoznawcy mogą znienawidzić, ale powiększenie Antonioniego. Jednakże uwielbiam cytat z tego filmu, czyli czasami potrzebna w życiu jest mała katastrofa, aby rozwiązać pewne kwestie. I o tym dokładnie mówi karta wieży, że potrzebujemy tej katastrofy, która się teraz wydarzy. I to dla każdego innego z nas może być, to będzie po prostu katastrofa w innym wymiarze. I będzie ona potrzebna, abyśmy zobaczyli w końcu coś, czego możliwie nie widzieliśmy, będąc w tych łańcuchach tego diabła, czyli zniewolenia. Że musi strzelić w nas ten piorun, aby te łańcuchy w końcu odpadły. Albo żebyśmy przynajmniej zobaczyli, że one wokół nas są. I kiedy już je zobaczymy, to już nie będzie odwrotu. No, to jest to wbrew naturze przetrwania, żeby zostać w czymś, co jakby nie pozwala nam żyć, nie pozwala nam żyć w pełni. Więc będzie to mocny czas, ale uważam, że jesteśmy na to gotowi. Po tym wszystkim, co zaserwowały nam ostatnie retrogradacje oraz obecna Urana, na co przygotowała nas cesarzowa, kiedy widzieliśmy się po raz pierwszy. I ta pełnia księżyca w wodniku, o której już uparcie mówię, ale no, dziwić mi się, jakby pokochanie wolności jest czymś pięknym w naszym przypadku i jakby nasze karty, które jakby dają nam wskazówki na każdy tydzień, od początku właśnie o tym mówią, że zobaczmy, co się dzieje wokół nas, zobaczmy, w czym jesteśmy mocni, zobaczmy, w czym jesteśmy słabi, zerwijmy to, co nas osłabia i pokochajmy to, że jesteśmy wolni. Więc, kochani, życzę wam myślenia na temat waszej wolności i miłości do niej. I do snu utulę was utworem Maslim Gauss, Amira Kadal, Srinagar plus Mea Culpa. To było Ezo Radio, z tej strony Maja Kierafaber. Widzimy się za tydzień ostatni raz. Dobranoc.
Oh, oh, oh.